Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Spotkanie Rodzina Radia Maryja w ten poniedziałek przeżywamy w parafii Bożego Ciała przy kolegiacie w Jarosławiu. Jest to archidiecezja Przemyska, zatem gospodarzem tego miejsca jest oczywiście Pan Jezus, też Matka Najświętsza, tutaj Matka Boża Śnieżna, Królowa Rodzin. I z tego miejsca pamiętamy o pasterzu tego miejsca, arcybiskupie Józefie Michaliku, metropolicie przemyskim, jego biskupach pomocniczych. I też dziękujemy za spotkanie z księdzem biskupem Janem Ozgą z Kamerunu, który przewodniczył mszy świętej i wygłosił Słowo Boże. Podczas tej pierwszej części spotkania uczestniczyliśmy w programie słowno-muzycznym w wykonaniu Scholi dzieci, tytuł tego spotkania tyczył się Anny Jenkę, Sługi Bożej, reżyseria ksiądz Paweł Biernata, a zatem to wszystko już za nami. Przed nami rozmowy niedokończone, które rozpoczynamy. Znaczenie tytułu Matka Boża Królowa Rodzin w kontekście życia świętego Jana Pawła II i służebnicy Bożej Anny Jenkę. W studiu Radia Maryja w Jarosławiu są z nami ksiądz Marian Bocho, proboszcz i kustosz, jednocześnie ksiądz prałat.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
I wicedziekan dekanatu
Jarosław I.
Jest z nami również ksiądz Marek Machała, wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej.
Szczęść Boże.
Ponadto są z nami siostra doktor Bernadetta Lipian, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Anny Jenkę, służebniczka starowiejska.
Szczęść Boże.
Są z nami państwo Anna i Witold Lichoniowie.
Witam wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Dziękujemy, że państwo pozostali. Modlitwą otaczamy panią Bernadettę. Ma 82 lata i przechodzi teraz trudne badania w szpitalu w Krośnie. Kolejna osoba z nami to pani Krystyna Szymczak, którą należy przedstawić tak. Pani jest z Rzeszowa, pochodzi z Jarosławia, należała do tutejszej parafii, z zawodu nauczycielka. Czego pani uczy?
Matematyki.
Od wielu lat zaangażowana w działalność na rzecz rodzin, organizowała i współprowadziła wiele rekolekcji, między innymi na temat osobistego i rodzinnego zawierzenia Matce Bożej. Przypomnijmy temat naszego spotkania, znaczenie tytułu Matka Boża Królowa Rodzin w kontekście życia świętego Jana Pawła II i służebnicy Bożej Anny Jenkę. Matka Boża Królowa Rodzin, znaczenie teologiczne i praktyczne, kult Królowej Rodzin w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławiu. Prosimy ksiądz prałat Marian Bocho.
Może na początku kilka słów historii z dziejów obrazu Matki Bożej, który znajduje się w naszej kolegiacie. Otóż nie tak dawno dotarliśmy do dokumentu, który znajduje się w archiwum jezuickim w Rzymie, z którego wynika, że obraz znajdujący się w naszej kolegiacie ofiarował dla jezuitów jarosławskich święty Franciszek Borgiasz. Jest to trzeci z kolei generał zakonu jezuitów. Obraz jest w swym wyrazie bardzo piękny, a jest kopią Matki Bożej Salus Populi Romani w Rzymie. Nie znamy ani dokładnej daty jego powstania, przybycia do Jarosławia, nie znamy też autora, ale patrząc na obraz, świadomi, że dzieło mówi o swym wykonawcy, możemy powiedzieć, że był to niezwykły człowiek, bardzo utalentowany, gdyż obraz jest jednym z najpiękniejszych, jaki znajduje się na terenie naszej ojczyzny. Obraz prawdopodobnie przybył wraz z jezuitami do Jarosławia, a więc w 1573 roku. Mamy dokument, który mówi, że w 1580 roku Zofia z Odrowążów, Tarnowska, właścicielka ówczesnego Jarosławia, ofiarowała dla obrazu Matki Bożej złotą koronę bogato wysadzaną. Ponadto kolejny dokument, jakim jest spis rzeczy z kościoła, mówi o obrazie Matki Bożej, który znajduje się w kościele i jest oprawiony w ramę drewnianą. Obraz można podzielić, kult tego obrazu można podzielić na trzy etapy. Pierwszy to etap, gdy duszpasterzami w obecnej kolegiacie byli ojcowie jezuici. Ten etap trwa około 200 lat, do czasu rozwiązania jezuitów, do 1773 roku. Następnie drugi etap to jest czas, kiedy świątynia pojezuicka została zamieniona na świątynię parafialną w 1804 roku. I wtedy to obraz zyskał nowy tytuł, nowy wymiar kultu jako Matka Boża Różańcowa. Dlatego, że w kolegiacie wszystkich świętych, kościele, który był usytuowany na rynku, była czczona Matka Boża w tym samym typie Matki Bożej Śnieżnej, Matka Boża Różańcowa. I właśnie potem przeniesiono parafię do świątyni pojezuickiej i tutaj została przyjęta ta formuła kultu. W roku 2006 następuje trzeci etap kultu, kiedy to ksiądz arcybiskup Józef Michalik przybywa do kolegiaty na uroczystość święto rodziny i wtedy ogłasza dla obrazu nowy tytuł Królowa Rodzin. Następnie potwierdza ten tytuł wydanym dekretem i ustanowieniem odpustu Matki Bożej Śnieżnej na 5 sierpnia. Obraz zyskuje tytuł Królowa Rodzin. Wynika to z faktu, że chcieliśmy, aby kult Matki Bożej w kolegiacie był z jednej strony takim żywym pomnikiem papieża Jana Pawła II, którego nazywano papieżem rodzin. Z drugiej strony chcieliśmy, aby ten kult służył budowaniu rodziny, która dzisiaj jest na różny sposób atakowana, może jak nigdy dotąd. I równocześnie liczymy, że właśnie rodziny będą dbać i ten kult pomnażać, rozwijać. Ksiądz arcybiskup przychylił się do tej prośby i nadał taki tytuł Królowa Rodzin. Dzisiaj jesteśmy tym bardziej szczęśliwi, bo Ojciec Święty Franciszek, ogłaszając świętym Jana Pawła II, zaznaczył, że jest on papieżem rodziny. Chcemy więc z tą większą gorliwością podjąć ten wymiar kultu, aby służył rodzinie, a też aby rodzina ten kult budowała. Jest to zatem dla nas i wielkie wyróżnienie, ale też zadanie. Gdy już ten tytuł został nadany, gdy już zaczęliśmy czcić Matkę Bożą jako Królową Rodzin, okazało się, że w archiwum naszej parafii znajduje się bardzo cenny dokument sporządzony przez sługę Bożą Annę Jenkę. Dokument, kronika, w której zostało zapisane niezwykle wielkie, ważne wydarzenie historyczne dla naszej parafii i miasta Jarosławia. Otóż w roku 1946 Anna Jenke, mając wówczas 25 lat, zorganizowała zawierzenie rodzin Jarosławia niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Wówczas to 4000 rodzin z całego miasta poświęciło się niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi. Akt niezwykły, potwierdzony później mszą świętą z udziałem księdza biskupa. Anna Jenke napisała, że rodziny pragnęły okazać swoje gorące serca, by Królowa Nieba i Ziemi raczyła je umieścić w swoim niepokalanym sercu Maryi. Warto dodać, że to zawierzenie rodzin niepokalanemu sercu Maryi zostało poprzedzone aktem poświęcenia temu sercu także młodzieży. Wówczas to 5000 uczniów z jarosławskich szkół powierzyło się niepokalanemu sercu Maryi. To rzeczywiście łączy się w jakąś jedną całość. I wydaje się, że właśnie ten zasiew, którego dokonała Anna Jenke we współpracy z ówczesnym duchowieństwem, księdzem proboszczem Opalińskim, owocuje tym, że właśnie tak został poprowadzony ten wymiar kultu Matki Bożej i że, jak mam nadzieję, tak będzie się rozwijał i będzie służył rodzinom współczesnym.
Bardzo gorąco dziękujemy. To ksiądz prałat, kustosz i proboszcz Marian Bocho o kulcie Królowej Rodzin w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławiu. Jednocześnie wprowadził nas ksiądz proboszcz w temat, łącząc te trzy postaci, a mianowicie Matkę Najświętszą w tajemnicy Królowej Rodzin, świętego Jana Pawła II i służebnicę Bożą Annę Jenkę. 1946 rok to też rok zawierzenia Polski przez kardynała Chlonda niepokalanemu sercu Maryi, wtedy tutaj w Jarosławiu 4000 rodzin i 5000 uczniów młodzieży. Święty Jan Paweł II, papieżem rodziny, to jakby kolejny wątek naszego dzisiejszego rozważania i odpowiedź na pytanie, dlaczego Jan Paweł II wprowadził tytuł Królowa Rodzin, na to pytanie odpowiada ksiądz Marek Machała.
Święty Jan Paweł II, którego jak ksiądz brat wspomniał, czcimy jako papieża rodziny. Ojciec Święty Franciszek w trakcie homilii kanonizacyjnej wspomniał, że nasz papież, mówiąc, że jeżeli zostanie zapamiętany, to chciałby, aby pamiętano go jako papieża rodziny. Dlaczego tak jest? On w całym swoim posługiwaniu pasterskim bardzo wiele uwagi poświęcił rodzinie. Rok po śmierci Jana Pawła II, czyli w 2006 roku, w Walencji odbywało się piąte światowe spotkanie rodzin. Tradycję tych spotkań zapoczątkował oczywiście Jan Paweł II. I tam wystąpienie miał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który powiedział między innymi, że Jan Paweł II był cały dla rodziny i cały dla życia, bo to też papież życia. Mówić o Janie Pawle II jako papieżu rodziny, to znaczy mówić o wielkich obszarach jego duszpasterskiej posługi, w którą angażował cały swój umysł i serce. W liście do kapłanów na Wielki Czwartek 1994 roku, był to Międzynarodowy Rok Rodziny, przeżywany także w Kościele Katolickim, papież napisał tak. To, co się nazywa duszpasterstwem rodzin, i pisał to z własnego doświadczenia, stanowi w pewnym sensie kwintesencję działalności duszpasterzy na każdym poziomie. I on właśnie to swoje doświadczenie już w latach 50. jako duszpasterz akademicki przy Kościele Świętego Floriana w Krakowie miał spotkania z młodzieżą i na tych spotkaniach podejmował problemy związane z życiem małżeńskim, z przekazywaniem życia, z wiernością małżeńską. Przemyślenia na temat małżeństwa i rodziny zawarł też w sztukach teatralnych, które pisał w tamtym czasie. Przed sklepem jubilera to była medytacja o sakramencie małżeństwa, przechodząca chwilami w dramat, taki tytuł nosi. Napisał też Misterium promieniowania ojcostwa. A szczególnym owocem osobistych refleksji księdza Karola Wojtyły i także jego bardzo licznych rozmów ze świeckimi była najpierw książka pod tytułem Miłość i odpowiedzialność, a wiele lat później cykl papieskich kateches środowych zatytułowanych Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Gdy był kardynałem w Krakowie, wypracował najważniejsze założenia duszpasterstwa rodzin. Po pierwsze, służbę rodzinie widział jako pełnioną przy żywym udziale osób świeckich. Po drugie, działania podejmowane w tym zakresie nie mogą być zarezerwowane wyłącznie dla rodzin wybranych, czyli dla tak zwanych elit duszpasterskich, ale mają być prowadzone szeroko. Po trzecie, praktyczna służba rodzinom powinna mieć solidne wsparcie konkretnych ośrodków prowadzących studia teoretyczne i badania naukowe właśnie w tym zakresie. I po czwarte, że to wszystko nie może być realizowane bez jednoznacznego odniesienia do wiary i moralności chrześcijańskiej. Ksiądz Karol Wojtyła był głęboko przekonany, że taka będzie rodzina, jakie wychowanie w tym kierunku otrzymają ludzie młodzi. Z tego powodu podjął gorliwe duszpasterstwo młodzieży. Przeprowadził dziesiątki nieformalnych tak zwanych kursów przedślubnych dla studentów i studentek. Często był zapraszany przez nich na śluby. Krążyło nawet takie przekonanie, że przygotowane i pobłogosławione przez niego małżeństwa przetrwają wszelkie próby życiowe. Ten wielki duszpasterz rodzin pragnął towarzyszyć poznanym małżeństwom w najważniejszych wydarzeniach ich życia. Troszczył się o materialny wymiar, odwiedzał i wspierał, gdy urządzali własne mieszkanie, dbał o ich rozwój duchowy. Dla par małżeńskich oczekujących narodzin dziecka organizował dni skupienia. W miarę możliwości uczestniczył w uroczystościach chrztu i pierwszej komunii świętej ich dzieci. Śpieszył z pociechą, gdy ktoś w tych rodzinach zachorował czy umarł. Gorąco popierał zwyczaj odprawiania mszy świętych w rocznicę ślubu. Miał też taką stałą praktykę indywidualnego błogosławieństwa małżeństw, kiedy wizytował parafię w czasie wizytacji biskupich. Później także w pielgrzymkach apostolskich te tradycje kontynuował. Chętnie praktykował w parafiach uroczyste odnawianie przysięgi małżeńskiej. Kardynał Wojtyła popierał też gorąco nowe ruchy religijne obejmujące troską rodziny. Często odwiedzał wakacyjne oazy, wspierał domowy kościół ruchu Światło Życie, zapraszał do archidiecezji krakowskiej także ruchy zrodzone za granicą, takie jak Focolari, Comunione e Liberazione czy Neokatechumenat. Przy parafiach arcybiskup Wojtyła organizował poradnictwo rodzinne i specjalistyczne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Już w 1959 roku podczas obrad Konferencji Episkopatu Polski zgłosił potrzebę zorganizowania nauk przedmałżeńskich. W 1960 roku powołał do istnienia Instytut Rodziny, który po kilku latach przekształcił w samodzielne studium rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kardynał Wojtyła doprowadził też do zorganizowania pierwszego w Polsce domu samotnej matki. Po przyjęciu odpowiedzialności za cały Kościół, ojciec święty Jan Paweł II rozpoczął starania o stworzenie papieskiej rady do spraw rodziny. I to jest takie znamienite, że miał ogłosić powołanie tej rady pamiętnego 13 maja 1981 roku, czyli właśnie w dniu zamachu na jego życie. To pokazuje, że służba rodzinie zawsze jakoś wiąże się z ofiarą cierpienia. Jan Paweł II w służbę życiu i rodzinie angażował wielu ludzi dobrej woli, zarówno teologów, jak i lekarzy, inny personel medyczny, nauczycieli, wychowawców, władze samorządowe i różne organizacje społeczne. Ogłosił bardzo wiele niezmiernie ważnych dokumentów na temat rodziny. Wśród nich najważniejsze to adhortacja apostolska Familiaris Consortio, czyli o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Encyklika Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, list do rodzin z okazji roku rodziny, czy list do kobiet na 4. Światową Konferencję o Kobiecie w Pekinie oraz Mulieris Dignitatem, list apostolski z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety. Wygłosił w trakcie swego pontyfikatu także setki przemówień poświęconych tematyce rodzinnej. A dlaczego wprowadził tytuł Królowej Rodziny do Litanii Loretańskiej? Bezpośrednio ten fakt wiąże się z rokiem rodziny właśnie, czyli z rokiem 1994. Do Stolicy Apostolskiej napływały wtedy liczne prośby, żeby do tej modlitwy ku czci Matki Bożej dodać wezwanie, które było bardzo upragnione przez wiele rodzin, a odnosiło się do macierzyńskiej opieki Maryi. Między innymi arcybiskup Loreto w liście z 21 września 1995 roku prosił o wprowadzenie tego wezwania. Uzasadniał swoją prośbę, mówiąc, że ta inwokacja przyczyni się do upamiętnienia 700-lecia świętego domu w Loreto, który przywodzi na myśl świętą rodzinę z Nazaretu. I ojciec święty Jan Paweł II pozytywnie przychylił się do tych próśb. Stwierdził tak. Przypomnienie życia w ukryciu w Nazarecie przywołuje kwestie bardzo konkretne i bliskie doświadczeniu każdego mężczyzny i każdej kobiety. Budzi ono świadomość świętości rodziny, otwierając zarazem cały świat wartości dzisiaj zagrożonych, takich jak wierność, poszanowanie życia, wychowanie dzieci, modlitwa, które chrześcijańskie rodziny mogły najpierw odkryć w świętym domu, by później stać się przykładem kościoła domowego. I właśnie w święto świętej rodziny z Nazaretu 31 grudnia 1995 roku z polecenia papieża Jana Pawła II Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła decyzję Ojca Świętego w specjalnym liście okólnym do przewodniczących konferencji episkopatu. Ale to wprowadzenie tytułu Matki Bożej Królowej Rodzin nie było czymś takim zupełnie nowym, bo do Matki Bożej pod tym wezwaniem już w latach 50. i 60. zwracali się członkowie pobożnego stowarzyszenia w archidiecezji neapolskiej. W 1963 roku święty Jan XXIII na mocy specjalnego reskryptu penitencjarii apostolskiej udzielił odpustu cząstkowego i zupełnego po spełnieniu odpowiednich warunków dla tych wiernych, którzy to wezwanie Matki Bożej Królowej Rodzin odmawiali. Już wtedy właśnie zaczęły do Stolicy Apostolskiej napływać prośby od biskupów z wszystkich kontynentów o włączenie wezwania Królowo Rodzin do litanii. W 1977 o pozwolenie na używanie tego wezwania wystąpili przedstawiciele jednego z ruchów katolickich w Niemczech. Właściwy sens wprowadzenia tego wezwania możemy znaleźć właśnie we wspomnianym liście Jana Pawła II do kobiet. Papież pisał w ten sposób. Maryja nazwała siebie służebnicą pańską. Poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu przyjęła uprzywilejowane powołanie, wcale niełatwe, małżonki i matki rodziny z Nazaretu. Oddając się na służbę Bogu, oddała się także na służbę ludzi, służbę miłości. Właśnie ta służba pozwoliła jej przeżyć doświadczenie tajemniczego, ale prawdziwego królowania. Nie przez przypadek jest wzywana jako królowa nieba i ziemi. Nazywa ją tak cała wspólnota wierzących. Jest także nazywana królową przez wiele narodów i ludów. To królowanie Maryi jest służeniem. To służenie jest królowaniem. I to te słowa napisał Jan Paweł II, który jako motto całego swojego życia obrał totus tuus, cały twój, czyli jego zawierzenie Matce Bożej, jego życie też było takim posługiwaniem. Cały twój jestem i wszystko moje do ciebie należy. Daj mi serce twoje, Maryjo. Tak właśnie żył i dlatego bardzo pragnął, żeby Matka Boża królowała w rodzinach.
Ksiądz dr Marek Machała, wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, asystent Kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej. Dziękujemy za wyjaśnienie tego tytułu Królowa Rodzin oraz przybliżenie nam Jana Pawła II jako papieża rodziny. Są z nami Państwo Anna i Witold Lichoniowie, którzy ciałem są tu, myślami zastanawiają się, co powiedzieć, ale trwamy w modlitwie za mamusię pana Witolda, tak? Tak. 82 lata. Mamusia jest w szpitalu i wysłuchamy Państwa wypowiedzi i pobłogosławimy na drogę do domu, żeby Państwo mogli być przy mamie. Znaczenie zawierzenia królowej rodzin dla współczesnych małżonków. Anna i Witold Lichoniowi, dziękujemy, że chociaż mówiliśmy Państwu, jedźcie do domu już wcześniej, to Państwo zostali.
My dziękujemy za zaproszenie, bo właściwie nie czujemy się w żaden sposób tutaj, nie wiem, wyjątkowi, w sensie takim, że Państwo nas tutaj, no, że zaprosili, czujemy się wyjątkowi, ale jesteśmy zwyczajną rodziną, taką naprawdę zwyczajną rodziną, jakich pewnie tysiące w Polsce i być może to, co będziemy mówić o zawierzeniu katolickiej rodziny Maryi, będzie bardzo takie chaotyczne, a być może bardzo emocjonalne.
Pomożemy pytaniami.
Tak, proszę.
Długo się pani modliła o męża?
Czy długo się modliłam o męża? Nie, ponieważ męża spotkałam będąc dzieckiem, w związku z tym wtedy jeszcze w ogóle nie miałam pojęcia, że trzeba się modlić o dobrego męża, ale zawsze uważałam, że Pan Bóg nade mną czuwa, ponieważ dał mi dobrego męża. Naprawdę. I to znaliśmy się bardzo długo i byliśmy również bardzo długo narzeczonymi, aż w końcu ksiądz proboszcz, nieprzyzwoicie długo, aż ksiądz proboszcz w końcu, kiedy wróciliśmy na wakacje, oboje studiowaliśmy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, powiedział, że jest to nieprzyzwoite i że on będzie ogłaszał zambony nasz ślub. I tak się też stało. Faktycznie to ksiądz proboszcz zmobilizował nas do szybszego troszeczkę ślubu, takiego studenckiego. Natomiast myślę, że Maryja właściwie tak naprawdę towarzyszy nam od zawsze, mimo że pewnie nie jesteśmy taką rodziną bardzo nadgorliwą, jeśli chodzi o uczestniczenie we wszystkim, co się dzieje, prawda, w naszym kościele katolickim, jeśli to dotyczy jakichś tam obrzędów czy uroczystości, choć staramy się. Faktycznie. Wychowujemy dzieci, mamy 3 córki, w tej chwili już i wnuczkę, i zięcia. W związku z tym staramy się od małego tym dzieciom pokazywać, że dla nas wiara jest niesamowicie ważna i kult do Matki Bożej również oczywiście, to zawierzenie Maryi, bo co nam daje Maryja? Maryja daje nam przede wszystkim pewność takiej godności ludzkiej. Dla kobiet daje w ogóle absolutną pewność tego, że jesteśmy traktowane bardzo poważnie w Kościele, bardzo poważnie. Ja chciałam zacytować tutaj fragment encykliki papieża Jana Pawła II Redemptoris Mater, kiedy mówi, że Matka Jezusa, dowodzi w encyklice papież, pozwala dostrzec istotę macierzyństwa. Pisze tak. W świetle Maryi Kościół widzi w kobiecie odblaski piękna, które odzwierciedla najwznioślejsze uczucia, do jakich zdolne jest serce ludzkie. Całkowitą ofiarę miłości, moc, która potrafi znieść największe cierpienia, bezgraniczną wierność, niestrudzoną aktywność, umiejętność łączenia wnikliwej intuicji ze słowem pociechy i zachęty. No to piękne słowa, bo one dają nam taką gwarancję faktycznie, że poprzez Maryję Kościół w każdej kobiecie dostrzega te cechy, dostrzega jej poświęcenie, taką absolutną wierność własnym ideałom, własnemu życiu, temu wyborowi, którego kobieta dokonuje, wybierając drogę rodziny tak naprawdę. Zresztą papież w adhortacji o rodzinie pisał, że przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę właśnie. I myślę, że musimy mieć taką bardzo ważną świadomość tego, że założenie rodziny nie jest aktem takim, nie wiem, lekkim, prawda, swobodnym. Nie jest to jakaś forma chwilowej uciechy i zabawy. To jest taka ogromna odpowiedzialność. W związku z tym w tej odpowiedzialności, w tych naszych takich wzlotach i upadkach naszego codziennego życia, kogoś potrzebujemy. I te nasze pierwsze takie myśli zawsze kierują się ku Maryi. Maryi, która tak jak każda matka miała rodzinę, która znała wszystkie te troski takie, chyba nawet jeszcze większe troski, ponieważ żyła w strasznej biedzie, prawda, w ubóstwie, która borykała się z ogromnym cierpieniem i bólem. I dla nas ona jest taką osobą, która daje nam wiarę w sens naszego życia, w naszego posłannictwa tak naprawdę. I myślę, że każda kobieta, która sobie ją weźmie za patronkę, ja nie wyobrażam sobie, żebym miał jakiś swój problem nie wymodliła u Maryi właśnie, prawda? I pierwsze słowa w intencji moich dzieci, w intencji czegoś, co się dzieje złego, prawda? Albo i dobrego. No gdzieś tam próbuję wymodlić u Maryi, nie wiem, nawet jadąc do pracy, prawda? Szuka się. Wiadomo, że rodzina dzisiaj wymaga ogromnej dyspozycji, też i poświęcenia, i ciężkiej pracy. Rodzice są ogromnie zabiegani, może za bardzo nawet, ponieważ te dzieci, ja jestem też nauczycielką, w związku z tym mam ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o kontakt z młodzieżą i wiem, że rodzice dla młodzieży często nie mają czasu, takiego, jaki powinni im poświęcić. Może warto się czasem zatrzymać, a może warto czasem w tym biegu nawet, jadąc samochodem do pracy, gdzieś tam rozmodlić się na chwilę, wygasić radio, muzykę i rozmodlić się w tej drodze do pracy za własne dzieci, za ich dzień. No ja staram się tak robić, ponieważ też trochę pędzę, nie ukrywam tego, że to życie tak szybko mija i ta troska o rodzinę też wymaga ode mnie takiego szybszego życia. Ale też staram się dzieciom pokazywać i myślę, że to, że z mężem wspólnie z dziećmi od małego mąż zawsze odmawia pacierz, odmawiał z małymi dziećmi pacierz, no teraz już nie za bardzo dają sobie, prawda, ponieważ są dorosłe, ale nasze córki. Oprócz jednej jeszcze, ale myślę, że mają świadomość tego, że ona jest taką naszą opiekunką też rodziny, bo to widzą. Zawsze, no właśnie z babcią Bernatką, która ma taką rodzinną kapliczkę w ogródku poświęconą za uratowanie z wojny jej taty, który wrócił szczęśliwie i zawsze obiecywał sobie, że w ogródku postawi kapliczkę dziękczynną. On tego nie zrobił, ponieważ po wojnie stracił żonę w czasie wojny i żył w strasznej biedzie, wychowując gromadkę dzieci, więc ona to zrobiła dopiero, postawiła w taką dziękczynną kapliczkę, przy której wszystkie nasze dzieci razem z babcią odprawiały wszystkie majówki, prawda? I zawsze babcia gromadziła wokół siebie wszystkie wnuki, które tam przychodziły. I myślę, że to jest taka niesamowita więź, którą poprzez Maryję daje właśnie rodzina, też rodzina taka wielopokoleniowa, taka świadomość tego, jak powtarzam naszej najmłodszej córce, mówię, Zuziu, odmówmy pod twoją obronę, bo to była najukochańsza modlitwa twojego dziadzia nieżyjącego, prawda, świętej pamięci. To jest taka, myślę, że pamięć pokoleń, takie formowanie pewnej tradycji, takiej pamięci rodzinnej poprzez też właśnie modlitwę, poprzez różnego rodzaju zwyczaje, coś, co daje nam poczucie więzi, takiej wspólnoty rodzinnej.
To pani Anna, teraz pan Witold, milczący jak Józef, sprawiedliwy, cichy i pokorny.
Spróbuję parę słów powiedzieć. Bardzo dziękuję, że troszkę szybciej ojciec nas dopuścił do głosu, bo jeszcze nie wszystkie mądrości zostały powiedziane. Może nam się tak też coś uda, jakąś cegiełkę tej rozmowy dodać. Zawierzenie Maryi jest jakimś takim warunkiem powodzenia życia rodzinnego, bo jest to ten taki fundament, na którym można bardzo dużo budować. Ja może troszeczkę rozszerzyłbym to rozważanie, bo Żana mówiła tutaj w takim kontekście czysto rodzinnym. Ja spróbowałbym takim pytaniem zacząć. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z tym narodem? Jak śpiewał Jacek Kaczmarski. I musimy sobie zdawać sprawę właśnie, że pozycja kultu maryjnego tutaj jest dla nas jakimś takim ratunkiem. Należałoby się zastanowić, czy krucjata różańcowa, którą tak pięknie Węgrzy przebrnęli i pewne sukcesy zaczęli odnosić, nie byłaby jakimś ratunkiem dla ratowania rodziny w Polsce, bo tak jak tutaj księża wcześniej wspominali, rodzina jest mocno atakowana i jej pozycja cały czas jest w jakiś sposób degradowana i podważana przez media, przez kulturę taką, która do nas jest wprowadzana różnymi drzwiami z zachodu, jak również przez naszych rodzimych tutaj dziwaków. I tutaj należałoby się zastanowić, czy to zawierzenie Maryi nie jest jakimś jedynym takim ratunkiem dla rodziny, która stanowi jakiś taki fundament życia narodowego. Bo jak nie będziemy mieć zdrowych rodzin, dzieci, które będą miały uporządkowane spojrzenie na świat, będą wiedzieć, że ważna jest tradycja, że ten świat jest w jakiś sposób uporządkowany, no to będziemy popadać w coraz większy chaos. To jest zagrożenie, w którym chyba do teraz nie potrafimy walczyć. Ja upatruję dużą nadzieję w krucjacie różańcowej, która być może się w tym kraju też uda rozwinąć.
Obroniła przed Szwedami, obroni przed lewakami.
No, myślę, że lewacy nie są chyba mniejszym zagrożeniem niż Szwedzi.
Bardzo gorąco dziękuję. Państwo Anna i Witold Lichoniowie, tuż przed wyjazdem pogotowie zabrało mamę. Jedźcie do mamy z Panem Bogiem.
Dziękujemy i jeszcze prosimy o modlitwę, jak będzie taka możliwość.
Dobrze. Sprawdza się to, co ksiądz biskup Jan Ozga dziś powiedział, że przy babci się gromadzą.
Tak.
Rola babci jest tutaj
niezastąpiona rola babci w rodzinie. Także pędzimy. Szczęść Boże wszystkim. Dziękujemy.
Dziękujemy
bardzo.
Również. Idea osobistego, rodzinnego zawierzenia się niepokalanej. Pani Krystyna Szymczak.
Szanowni Państwo, drodzy słuchacze Radia Maryja. Ja nawiązując do swojej wypowiedzi, chciałabym najpierw zauważyć, że przez wszystkie wątki dzisiejszych rozmów niedokończonych, prezentowane przez poszczególnych rozmówców tutaj obecnych w studio, przewija się tytuł, temat osobistego i rodzinnego zawierzenia się niepokalanej. W związku z tym w moim udziale będzie takie zdefiniowanie, przedstawienie, czym jest owo zawierzenie się Matce Bożej niepokalanej, jaka jest istota tego zawierzenia, jak praktycznie zrealizować ten akt w życiu osobistym i również rodzinnym. Ale to może, jeśli będzie taka potrzeba, przy następnych okazjach wejścia na antenę. A jednak na początek chciałabym zwrócić uwagę na korzenie tego zawierzenia, to znaczy skąd ono się wzięło i jakie jest jego miejsce w historii zbawienia ludzkości. Żeby to zrozumieć, proponuję, abyśmy tak oczyma wiary i również oczyma wyobraźni, sercem zbliżyli się na moment, chwileczkę, na Golgotę. I tam właśnie, jak wiemy, w tej brutalnej scenerii wydarzeń, które prowadziły Jezusa na moment ukrzyżowania i gdzie skumulowało się całe bestialstwo wszystkich ludzi, wszystkich czasów. I właśnie wtedy był taki jeden moment, gdzie zaistniało pewne niezwykłe, niepowtarzalne, nieprawdopodobnie piękne, kosmiczne, wyjątkowe wydarzenie. Jakie to wydarzenie, to spróbuję w tej chwili przedstawić. Otóż przed umierającym Chrystusem na krzyżu stoi dwóch przedstawicieli ludzkości. Maryja, Matka Jezusa i uczeń umiłowany Jezusa, Jan. Być może wpatrują się w umierającego Zbawiciela. I w pewnej chwili Jezus spojrzał na swoją matkę i do matki skierował słowa niewiasto. Niewiasto, oto syn twój. I w tym momencie swoją boską mocą w Duchu Świętym niejako otwiera macierzyńską przestrzeń niepokalanego serca Maryi na cały świat. Otwierają się niejako duchowe drzwi tego niepokalanego serca na cały świat. I jak na przykład święty Jan Paweł II, kontemplując tę scenę, ten moment, widzi tam w jej niepokalanym sercu miejsce dla siebie. A Maryja w Fatimie zaprasza, i to zaproszenie jest wciąż aktualne, oddajcie się mojemu niepokalanemu sercu. A wracając do tej sceny właśnie na Golgocie, Jezus potem zwrócił się do Jana i powiedział: synu, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. I co się wydarzyło, drodzy Państwo? Duch Święty w tym momencie zapisuje w niepokalanym sercu Maryi i w sercu ucznia testament Jezusa. A Jezus łączy ich nierozerwalnie. I w tym momencie dochodzi do trwałego związku między Maryją a Janem. Dochodzi do silnej duchowej więzi między Matką Jezusa a Jego umiłowanym uczniem. I w związku z tym, jako owoc, jako konsekwencja tego wydarzenia w Duchu Świętym, które się dokonało i które jest wciąż aktualne, Maryja bierze odpowiedzialność przed Bogiem za Jana, za jego zbawienie, za jego świętość, za dzieła jego życia, które Bóg przewidział dla niego. A Jan z kolei, aby to umożliwić swojej matce już realizację tych właśnie zadań, postulatów, tej jej odpowiedzialności przed Bogiem za niego jako matka, duchowa matka, Jan całkowicie oddaje się jej. Tak jak to powiedział papież, totus tuus, a więc Maryja będzie obecna w jego życiu duchowym i umysłowym i w całym jego jestestwie, w całym jego człowieczeństwie będzie odtąd obecna. A Jan reprezentował przecież całą ludzkość, wszystkich ludzi odkupionych, każdego z nas. W związku z tym od tej chwili, od tego momentu Maryja staje się matką całego Kościoła, a więc wszystkich ludzi odkupionych. I tu jest ten moment, gdzie właśnie doświadczamy fundamentu, istoty owego zawierzenia się niepokalanej. I jeśli Maryja zaprasza nas, jak już wspomniałam w Fatimie, oddajcie się mojemu niepokalanemu sercu, to oddanie się, to zawierzenie się będzie dokładnie wzorowało się na tym wydarzeniu z Golgoty. Czyli jeżeli ktoś się na to zdecyduje, to najlepiej podczas mszy świętej, bo Eucharystia uobecnia to wydarzenie. Eucharystia jest uobecnieniem wszystkich wydarzeń zbawczych, w tym również męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa, a więc i Golgoty, i tego przesłania, tego testamentu Jezusa. A więc w czasie Eucharystii chodzi o ten akt woli. Najlepiej jeszcze, jeżeli to jest dzień poświęcony Maryi, więc jakieś święto Matki Bożej. Oddaje Maryi całe swoje człowieczeństwo. Czyli co? Duszę z jej władzami, ciało też z jego władzami, zdrowiem i chorobami, umieraniem, śmiercią w konsekwencji. Oddaje całe życie z jego powołaniem i wszystkimi treściami tego powołania, owocami tego powołania. Oddaję czas od moich narodzin aż do śmierci i całą wieczność oddaję. Oddaję dobra zewnętrzne, te materialne i oddaję dobra duchowe. A więc praktycznie już nie należę do siebie i wszystko, co moje, staje się Maryi. I należę, jestem własnością Matki Bożej, jak to ślicznie określał święty Maksymilian, też wielki czciciel, apostoł niepokalanej. I jeśli dojdzie do takiego właśnie ofiarowania, oddania siebie Maryi, partycypując w ten sposób w wydarzeniu, które dokonało się na Golgocie, to właśnie istnieje ten duchowy, silny związek między Matką i człowiekiem, między Maryją i tym, który zdecydował się na taki akt zawierzenia. Więc teraz już podsumowując, zawierzenie to nie jest oddawanie jakichś problemów, intencji, spraw, tylko to jest związek trwały, niepowtarzalny, rzeczywisty. Jak powiedział papież Pius XII, jest to związek rzeczywisty, a więc nie formalny ani uczuciowy, tylko tak się dzieje rzeczywiście, faktycznie, rzeczywisty związek pomiędzy Maryją a człowiekiem. A jeśli tak, to oczywiście człowiek, który się Matce Bożej zawierzył, to ma szczególne prawo do tego, aby ze wszystkimi sprawami do niej się zwracać, jej powierzać. A ona z kolei nie zatrzymuje każdego zawierzonego jej dziecka, człowieka na sobie, tylko ona, która jest najbardziej, najdoskonalej zjednoczona z Chrystusem, prowadzi zawierzonego jej człowieka właśnie do Chrystusa. Bo jeśli w Kościele słyszymy na okrągło, że mamy naśladować Matkę Bożą w jej postawach, cnotach, bo tak, bo jest najdoskonalszym wzorem przynależności do Jezusa. Tylko jest to możliwe, i szczególnie możliwe w momencie, gdy ona ma prawo do nas i może ona przy naszej też współpracy odzwierciedlać wzór swojej przynależności do Chrystusa w nas. I tak się dzieje. Oczywiście to jest proces na całe życie. Ludzie maryjni stają się jak ona, do niej podobni, otwarci na służbę również drugiemu człowiekowi. I ostatnia myśl. Jeżeli jesteśmy własnością niepokalanej, to ona ma prawo do swojej własności. Czyli automatycznie z tej relacji, z tej relacji, więc zawierzenie to jest właśnie taka relacja, jak w małżeństwie, mąż i żona, to jest relacja, prawa i obowiązki wzajemnie. I tutaj też, w tej relacji człowieka i Maryi możemy być narzędziem w jej ręku dla dokonania tego, czego ona pragnie przez nas dokonać. W stosunku do najbliższych osób, bliźnich, w rodzinie, w społeczeństwie, w sąsiedztwie, w kościele, w ewangelizacji, więc na różnych płaszczyznach. To na razie tyle. Dziękuję.
Pani Krystyna Szymczak, sługa Boża Anna Jenke, parafianka kolegiaty, zaangażowana w służbie młodzieży i rodzinom, żyjąca duchowością zawierzenia Maryi i krzewiąca tę duchowość. W tym temacie siostra dr Bernadeta Lipian.
Dobrze się stało. Myślę, że ksiądz prałat pomyślał też o tym, żeby przed koronacją Matki Bożej naszej Śnieżnej w Jarosławiu poruszyć ten temat na falach Radia Maryja, żeby poszła ta myśl w świat, w Polskę, żeby jeszcze bardziej obudzić takie nabożeństwo do Matki Bożej, oddanie się Matce Bożej przez nas, żeby ożywił się kult. On jest w Polsce, wiadomo. Ludzie się modlą, pielgrzymują do Matki Bożej Częstochowskiej i do innych sanktuariów. Modlą się na różańcu. Jest ten kult. Ale też dobrze jest wskazać na autorytety, które ten kult w szczególny sposób rozwijali. I tu była mowa, ksiądz tak ładnie przedstawił, Jana Pawła Świętego, Jana Pawła II, jak ten kult u niego wyglądał i od tej strony teologicznej, teoretycznej, no i praktycznej, cały twój. A teraz chcę ja parę słów powiedzieć na temat, jak ten kult wyglądał u Anny Jenke, sługi Bożej. Ksiądz prałat już trochę wspomniał. Anna liczyła wtedy 25 lat. Od razu się to nie wzięło u niej, ten kult maryjny, ale tu wypłynęła na forum parafii, na forum, już taki zewnętrzny forum. I dobrze się stało, że to zostało udokumentowane. Ona porwała ludzi już w tym młodym wieku do Matki Bożej. I sama potem, to był taki fundament pod jej duchowość. I można powiedzieć, że duchowość Anny, tak można streścić w takich trzech aspektach, był chrystocentryzm, eklezjalność i maryjność. I ta maryjność była bardzo mocno zaakcentowana u niej. Jej taką dewizą życia od początku było: bez Matki Bożej nic nie zaczynać, z nią wszystko się uda. I tak to robiła. Z nią wszystkie sprawy omawiała w młodości, w szkole będąc, potem na studiach. Była sodalijską maryjną. Była taką pionierką na studiach pod względem organizowania różnych spotkań, zwłaszcza w święta maryjne, jako sodalistka była do tego jakoś powołana. Utrzymywała kontakt z Janem Pawłem II jako duszpasterzem, z Karolem Wojtyłą. To byli prawie równolatki, 2 lata ona była młodsza chyba, tak, bo urodziła się w 21 roku. I to duszpasterstwo księdza Karola Wojtyły, myślę, że wpłynęło na nią bardzo. I także sługi Bożego Jana, księdza Jana Pietraszki. To były 2 ośrodki duszpasterskie w Krakowie na Ujocie. I ta duchowość później rzutowała na dalsze jej życie jako pedagoga, wychowawcy. Ona później to przeszczepiała na grunt szkoły. Jako mądry pedagog czuła wielką odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, ona żyjąc, no, jako nauczyciel w latach 50. zaczęła uczyć, w czasach ostrego komunizmu, w okresie stalinizmu, kiedy nie wolno było, prawda, w ogóle jakichś swoich przekonań na zewnątrz ukazywać, Anna nie boi się mówić o Bogu, wnosi Pana Boga do szkoły, mówi o Matce Bożej, prowadzi młodzież do kościoła do Bazyliki Matki Bożej tu Bolesnej, do Dominikanów. Nie boi się tego, uczy. No, potem zapłaciła za to, że po 4 latach ją zwolniono. Mówiono, że ze szkoły. Mówiono, że z Ewangelią pod pachą chodzi do szkoły, że demoralizuje, w cudzysłowiu, młodzież, że jest klerykalna. No i znalazła się w materiałach IPN-u. Miała swojego tajnego anioła stróża. Są materiały takie, jakie pilnowano, ale ona nie bała się. I wyprzedzała swoją epokę. Jak na przykład ostrzegała, widząc zagrożenia, ostrzegała. Ostatnio już zupełnie widoczne, cytuję jej słowa. Ostatnio już zupełnie widoczne wzmocnienie działania dwóch fal, seksu i narkomanii. Lat temu 30-40. To już nie Zachód, ale nasza polska młodzież. Bezideowość, pustka, ucieczka od trudu i wysiłku w krainie uzyskano przez narkotyki. Wpadają w to także dobrzy, najlepsi, którzy chcieli ratować rozbitków. Liczne coraz bardziej próby samobójstw, leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Alkoholizm nieletnich. Wieczorami, nocą, rankami widać na ulicach pijane dziewczyny i chłopców. Bo Jarosław to był miasto młodzieży. Jak ona to robiła, że to widziała? Ja nie wiem, wszędzie była, w szkole była, na ulicy była, widziała. Notuje się teraz taką falę zakażeń, jak w czasie działań wojennych i przemarszu wojsk frontowych. Zarażona jest młodzież, prawie dzieci. Tragedie i dramaty dziewczęce wynikają z beztroski rodziców i lansowania wszechstronnie swobody seksualnej. Przerywanie ciąży młodziutkich matek to nagminne zjawisko. Film, radio, telewizja, prasa to deprawują młodzież. Te ostrzeżenia alarmujące były kierowane do całego społeczeństwa, zwłaszcza do rodziców, bo rodzice na to najbardziej byli bezpośrednio świadkami, co robią ich dzieci. Anna budzi uśpionych i nawołuje. Też takie mocne zdanie. Lecimy w przepaść i to z dużym przyspieszeniem, co nie ulega wątpliwości. Chodzi o zło moralne i ten nowy potop zaprogramowanego zła. I twardo śpimy. A nasza młodzież bawi się w seks i zamienia się w próchno. I prosi tutaj, zwraca się do Matki Bożej, prosi w modlitwie: Pani Jasnogórska, jesteś królowo Polski, Madonno i ateistów i wszystkich, proszę, byś im rzuciła swą modlitwę jak pas ratunkowy. Proszę za nasze rodziny, o łaski, o pocieszenie w smutku, odnalezienie sensu życia. Proszę o obudzenie śpiących, by zobaczyli, ile dobrego mogą zrobić i by nabrali odwagi i ufności. To nie był pesymizm ani jakaś czarna rozpacz, tylko ta troska przez nią przemawiała, odwrócenia tej trudnej sytuacji. I jeszcze jeden taki wysiłek, by dotrzeć do świadomości. Trudno się pocieszać i rozgrzeszać, że te fale muszą uderzyć w naszą młodzież. I tu proszę, gdyby szła na kraj epidemia cholery, to przecież służby zdrowia zrobiłyby wszystko, by zapobiec epidemii, by osłabić ostrze uderzenia, by uodpornić ludzi. Bądźmy realistami i w tani sposób nie pocieszajmy siebie i nie rozgrzeszajmy. Za kilkanaście lat będę oceniać, jak nasze pokolenie wywiązało się z odpowiedzialności za dzisiejsze czasy, za dzisiejszą młodzież. Lata 70. to były, a już mamy 2014 i jesteśmy odpowiedzialni. Już nas będą oceniać, już nas oceniają, bo widzimy, co się dzieje w szkołach, jaka jest edukacja, jakie wychowanie, co rodzice mogą i ile mogą, że nic nie mogą często. I teraz, no, nieraz tak mówię, żeby Anna przydała się tak, żeby przeszła przez naszą Europę, bo tak jest źle w tej Europie, nie wiem jak w innych, ale mówimy o naszych tutaj najbliższych i sąsiadach, i nas samych. I tak by zajrzała do tych wszystkich menów, zajrzała do szkół, popatrzyła na te programy, to nie wiem jakie by słowa napisała ostrzeżenia. Jakie słowa? I wołałaby o potrzebę reanimacji, bo jest chory organizm. a chory organizm potrzebuje lekarzy, lekarstwa, chore społeczeństwo leczenia. A jak ona mówiła, chore szkolnictwo potrzebuje dziś natychmiastowej reanimacji. Polskie szkolnictwo to reanimacja dziedzictwa polskiej kultury i tradycji. Też te słowa w nawiązaniu do Ojca Świętego, który też mówi, proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu i naszej kultury. Tyle by można mówić. Każdy temat, który można tu poruszać i sprawa rodzin. Jak się troszczy o rodziny? Ja nie wiem, czy są dziś tacy nauczyciele, że mają na tyle czasu, chyba ten czas spędzają na biurokracji, na pisaniu różnych programów. Na pewno. Anna może w tych czasach tego nie wymagali. Że miała na tyle czasu, że mogła pójść do biednych rodzin, patologicznych rodzin, że mogła, jak pisze w swoim dzienniczku, 9 dzieci w rodzinie, 4 dzieci to moich chrześniakcy, bo nikt ich nie chciał ani ochrzcić, ani tam odwiedzać, bo to rodzina pijacka, ojciec w więzieniu, matka też gdzieś, także ona się zajmowała tymi dziećmi. 4 pilotuje do kościoła, ale już teraz się cieszę, bo mam zastępczyni, moja uczennica to czyni. Czy jest dziś, w dzisiejszych czasach taki nauczyciel, który by mógł tyle czasu poświęcić, żeby pomyśleć o tym, jak przynieść ulgę rodzinom i jak pomóc w jakiejś odnowie duchowej? Na przykład, no dziś to jest nieaktualne, bo już mamy radio, telewizję, msza święta, ale w tych czasach, kiedy Anna żyła, nie było możliwości, żeby chorzy ludzie, rodziny takie, no starsi ludzie, samotni, żeby mogli dojść do kościoła. Ona i tam docierała do tych rodzin. Szła z magnetofonem. Ksiądz, nasz prałat, proboszcz jest młodym kapłanem, niedawno jest tu, ale takie były czasy, że podobno Anna szła do kolegiaty, nagrywała mszę świętą niedzielną na magnetofon, a potem szła do tych rodzin chorych ludzi, gdzie sparaliżowany ktoś 10 lat nie wysłuchał nigdy mszy świętej przez te 10 lat. Stawiała aparat na stole i świecili świeczki w domownicy przy tej chorej osobie i mówili, że tu jest ołtarz i wysłuchiwali mszy świętej i kazania, jakie to było piękne i ważne. I takich rodzin miała wiele. Później wprowadzała do tego zwyczaju innych, swoich uczniów. I prosiła też duszpasterzy o współpracę. Można powiedzieć, że była blisko duszpasterzy, dlatego kapłani ją tak z wielkim szacunkiem się do niej odnosili, bo widzieli, że ona dużo może jako nauczyciel, nie wszędzie kapłan dotrze. Ona docierała poprzez młodzież do rodzin. Jaka jej była praca nad rodzinami? Wydaje mi się, że tak może i dziś by trzeba zacząć nie tylko tych najgorszych szukać gdzieś na marginesie społeczeństwa, tylko zacząć od dobrych. I ci dobrzy niech zataczają szersze kręgi, niech docierają do innych. Może wtedy taka praca by się opłaciła, że tak powiem. Zadania wychowawcze kto powinien podjąć? Na pewno rodzina, której próg według ślubowania Roty miał stać się twierdzą. Na pewno Kościół przekazujący młodemu pokoleniu wiarę ojców. Na pewno prasa, zaangażowanie światłych dziennikarzy, czy tacy dziś co może są, no, by ratować, dźwigać, prostować błędne pojęcia, by oświecać, uczyć, myśleć i wybierać. Na pewno literatura piękna. No cóż, tej literatury pięknej nie ma już w szkole prawie. Jeszcze tu takie mówi, sugeruje, lekcje religii, nawet gdyby były prowadzone najlepiej, ciekawie, żywo, z wykorzystywaniem nowoczesnych metod i pomocy naukowych, nie zaspokajają głodu, wartości i prawdy. Trzeba jeszcze, można też z tego też, może ktoś z Państwa słyszących przyzna rację, czy skorzysta, trzeba jeszcze mocno postawić pracę nad sobą, nad wolą, nad charakterem. Najwięcej może tu pomóc częsta spowiedź młodego człowieka i związanie życia z Chrystusem w Eucharystii. I tu, że pracę wychowawczą trzeba oprzeć o mocne i głębokie zaplecze modlitwy. Kto? Młodzieży, rodziców, rodzin, kapłanów, zakonów, chorych, wszystkich. Taka krucjata modlitw jest konieczna i wykrzyknik. A więc takie daje sugestie, podsuwa. No i potem od konkretów ziemskich podnieśmy wzrok ku niebu i modlitwo ufną przez Matkę Bożą. Odczytujmy na nowo różaniec, na nowo odkryjmy w różańcu siły. Fatima, Lourdes wołają, tak mówiła. I to jest właśnie to moralne antidotum na te zagrożenia, które płyną na kraj nasz, na naszą ojczyznę, na cały świat zresztą. Potem ona była bardzo oddana, słuchana w głos Matki Bożej Pani Fatimskiej. To wiadomo, że Matka Boża prosi o te pierwsze soboty, oddanie się Niepokalanemu Sercu, o czym już była mowa. I właśnie ona zorganizowała grupę nauczycieli, nie tylko nauczycieli, ludzi, znajomych, przyjaciół. I ta grupa liczyła około 100 osób, ponad 80. I ta grupa zobowiązała się czuwać, takie nocne czuwania modlitewne w pierwsze soboty miesiąca. I teraz wydaje mi się, że to jest taki fenomen na te czasy, co wtedy, kiedy ona żyła, zorganizować nawet kilkoosobową grupę, to już było coś nielegalne i ścigane przez UB. Anna to zorganizowała, jakże musieli działać w konspiracji. Najpierw tu się ukrywali i modlili się w nocy w kolegiacie, w tym kościele. Potem ich podpatrywano, no to gdzieś w kaplicach zakonnych, jak już tam, nie, to w domach prywatnych, w końcu, a ona wszędzie pisała takie rozważania i powielali to, rozdawali i modlili się w intencjach. Jakie to były piękne intencje, powszechne. Mówiła, nie skupiajmy się na własnych intencjach, tylko na intencjach powszechnych Kościoła, Ojca Świętego, za kapłanów. To taki wielki przyjaciel kapłanów. Za ojczyznę. Módlmy się. I te rozważania były tak zwane sobótki, nazywali potem, bo to na pierwsze soboty. One przetrwały po dziś dzień. Te sobótki kontynuuje Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke. Kiedyś żeśmy napisali do naszego dziennika o tym, bo tam też przypominają o tym, żeby te pierwsze soboty. No to było zdziwienie duże, że my to mamy już ponad 40 lat, bo jak Anna zmarła w 76 roku, to jej koleżanki żyjące, potem towarzystwo to przyjęło. I te pierwsze soboty są praktykowane przez nas. Tutaj w kolegiacie ksiądz prałat właśnie pierwsze soboty, to my tu mamy, ludzie się gromadzą, jak zwykle na mszy świętej, są rozważania, które układamy według wzoru Anny w tych różnych intencjach. I kiedyś jeden z kapłanów, który zajmował się sprawami procesu beatyfikacyjnego, powiedział, że Towarzystwo Przyjaciół Anny to jakiś ma taki fenomen niespotykany, żeby nieprzerwanie po swojej jakby założycielce to prowadzić. I to mamy w statucie towarzystwa, żeby te pierwsze soboty. Nie wiem, już bym zagadała to wszystkich tym, bo temat o Annie to jest temat rzeka. Każdy temat by można było dużo to spraw poruszyć. Ksiądz nasz prałat no, widzi wielki udział w działalności duszpasterskiej Kościoła, nawet napisał, prawda, taki piękny artykuł do książki, jak Anna rozumiała, co to znaczy być żywym członkiem Kościoła. Wydaje mi się, że ta działalność jej, ona odnajdzie odzwierciedlenie rzeczywistości naszej polskiej i że te modlitwy, które płyną do Boga, do Matki Najświętszej i za jej przyczyną, one są wysłuchiwane, bo wiele mamy dowodów na to i ludzie się modlą, promują te pierwsze soboty, że tak powiem, na przykład Świdnica, daleka Świdnica od Jarosławia. Tam jest Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, tak bardzo wspierane przez biskupa Deca. To takie zaplecze modlitewne, to tam przewodnicząca Edwarda Mikuła to mówi, że ileś tam powiela te rozważania ponad 100, niedalekie Radymno tu od nas, to pani przewodnicząca Maria Siara mówi, że już ma 150 takich zwolenników. Po prostu ten kult maryjny pierwszych sobót, to jedno, i potem ten różaniec. Anna powiedziała, oplećmy kulę ziemską różańcem. Oplećmy poprzez intencje wszystkie kraje świata. Ojca Świętego, biskupów, oplećmy różańcem kulę ziemską. Opletajmy nasze ręce tę modlitwą różańcową. No i na koniec bym chciała powiedzieć, że byłoby to jakimś wielkim brakiem, gdyby się odbyła u nas w Jarosławiu, w grodzie Anny Jenke, koronacja Matki Bożej bez jej udziału. No, jej udział teraz ten duchowy, nadprzyrodzony, wiadomo, że jest, ale bez tego wskazania na nią, która tutaj jest taką gospodynią pod tym względem szerzenia kultu Matki Bożej. Ona tym żyła, jej duchowość była maryjna i bez tego nie mogłoby to być ta wielka uroczystość, do której się przygotowujemy, bez jej udziału. I dlatego jestem ogromnie wdzięczna naszemu księdzu prelatowi, że tak pięknie to załatwił w Toruniu, że zaprosił Radio Maryja i telewizję Trwam na taką uroczystość. I to myślę, że to było z woli Bożej i chyba podszepnęła to sama sługa Boża Anna Jenke, bo jej zależy na tym, żeby był proboszcz jak trzeba w porządku z tymi sprawami i żeby kult maryjny rósł aż po krańce świata i rozwijał się. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i wszystkich ogromnie serdecznie pozdrawiam, którzy tam mnie słyszą, bo oni mi powiedzieli, jak i nie powiem i nie pozdrowię, to szkoda mi by było dopuszczać do mikrofonu.
Siostra Bernadeta Lipian. Drodzy Państwo, wiele wątków naszych rozważań w czasie rozmów niedokończonych. Znaczenie tytułu Matka Boża Królowa Rodzin w kontekście życia świętego Jana Pawła II i służebnicy Bożej Anny Jenke. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania rozmów niedokończonych. 16 621 24 60 16 621 24 60 i drugi numer telefonu 16 734 18 64 16 734 18 64. Te wątki naszych rozważań to oczywiście Matka Boża Niepokalana, Królowa Rodzin. To kult królowej rodzin tutaj w Jarosławiu na Podkarpaciu w archidiecezji przemyskiej. To również postać Jana Pawła II jako patrona rodzin i papieża rodziny. To również osobiste i rodzinne zawierzenie się Maryi Niepokalanej i również sługa Boża Anna Jenke jako ta z grona osób świeckich zaangażowana w służbie młodzieży i rodzinom, żyjąca duchowością maryjną, żyjąca duchem całego Kościoła i służąca po katolicku młodzieży i rodzinie. I siostra Bernadeta wywołała, można powiedzieć, temat osób teraz zaangażowanych, bo myślę, że nie brakuje w naszych środowiskach, w naszych parafiach, diecezjach osób, które poświęcają się całkowicie dziełu ewangelizacji, czyli służą i młodzieży, i dzieciom, i rodzinom w takim przybliżaniu ich i prowadzeniu do Pana Boga. Taką radością, myślę, jest i nadzieją to, że budzą się sumienia lekarzy, sumienia sędziów, sumienia aptekarzy i też nie brakuje światłych pedagogów, wychowawców, którzy formują młodego człowieka w duchu katolickim, w duchu zawierzenia Panu Bogu i Matce Najświętszej. Przypomnę jeszcze numery telefonów i po krótkiej przerwie przyjmujemy Państwa głosy. 16 621 24 60 lub 16 734 18 64. Znaczenie tytułu Matka Boża Królowa Rodzin w kontekście życia świętego Jana Pawła II i służebnicy Bożej Anny Jenke. To temat, który podejmujemy w Jarosławiu, gdzie dziś przeżywamy spotkanie rodziny Radia Maryja w parafii Bożego Ciała przy kolegiacie. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo.
Radio Maryja.
Dziękuję. Dziękuję bardzo za połączenie. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich tam w studium. Są mi bardzo znajome osoby. Szczególnie pozdrawiam siostrę Bernadette Lipian. Ja jestem uczennicą Sługi Bożej Anny Jenke.
Czyli tym bardziej prosimy o przedstawienie się.
Anna Pawka z Rzeszowa. I tak jakoś, że Sługa Boża Anna Jenke była moją profesorką i to bezpośrednio po skończeniu studiów, kiedy przyszła do Jarosławia jako nauczycielka do naszego liceum dla wychowawczym przedszkoli. I no to ja już byłam wtedy w trakcie nauki w tym liceum, ale i właśnie w 50 roku byłam uczennicą, właśnie pani profesor mnie uczyła, była też wychowawczynią w mojej klasie. Dlatego siostra Bernadetta bardzo wspomniała o tym, jak właśnie nasza pani profesor nas prowadziła przed maturą, gdzie było w tym okresie. To było niesłychanie niemożliwe po prostu. Niemożliwe było. A jednak prowadziła nas wieczorem do ojców dominikanów, tak właśnie tylnymi gdzieś drzwiami, pamiętam, do refektarza. I tam odbywaliśmy rekolekcje przed maturą. To było inna sytuacja też właśnie wcześniej, w 50 roku, w 51, bo w 51 zdawałam maturę. Tak jakoś byłyśmy zachwycone po prostu taką niezwykłą osobowością tej naszej profesorki. To było raz, że nam się bardzo podobała, bo była bardzo pięknej urody. Była taka subtelna, delikatna, a nade wszystko bardzo, bardzo taka pogodna. Tak nas przyjęła jak dzieci swoje. Tak po macierzyńsku, tak kiedy nam brakowało naszych rodziców w oddaleniu od rodziny w szkole, zastępowała nam mamę. Naszymi problemami się tak bardzo interesowała. Nas angażowała do pomocy ludziom potrzebującym. Były nawet w takie skromne nasze posiłki potrafiliśmy się nimi dzielić z bardziej potrzebującymi. To było coś, a najbardziej takie we wspomnieniu to naśladowałyśmy, śledziłyśmy, tak powiedziałem, że jej codzienne uczestnictwo we mszy świętej, do dziś pamiętam jej miejsce po prawej stronie od ołtarza w kolegiacie, jak całą mszę świętą przekręcała, jak się modliła. No i dlatego nas coraz więcej było w kościele rano przed nauką. Na tej mszy świętej, w której uczestniczyła właśnie nasza profesorka. Kontynuacją właściwie tych, jak siostra Bernadetta powiedziała o tych pierwszych sobotach, to uczennice do dziś już ponad 25 lat uczestniczymy w pierwszych sobotach i właśnie te sobótki otrzymujemy od siostry Bernadety. To jest właśnie taka inna może, jak już siostra o tych wspomniała, tych grupach znacznie liczniejszych, a u nas jest nieliczna taka grupa, ale ponad 12 osób nieraz jest tak. To są uczennice. Uczennice z tych lat właśnie tego liceum. Do 54 roku, kiedy potem została zwolniona. To jest naprawdę, pozostało nam no, na całe życie to jej świadectwo. I oczywiście jesteśmy tak jakoś no, ciągle organizowane przez siostrę Bernadetę. Ona kontynuuje właśnie te sobótki, rozsyła. To jest ogromny trud. To czasopismo, ten kwartalnik Słoneczna Skała, tyle książek. To nasza profesorka jest w naszym życiu tak bardzo obecna, w naszych rodzinach.
No, bardzo gorąco dziękuję pani Anno. Pozdrawiamy również. Prosimy, kolejny telefon. Halo. Radio Maryja. Prosimy. Przypomnijmy numery telefonów 16 621 2460 lub 16 734 18 64. Halo?
Ja to audycji.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się pięknie i pozdrawia ze Świdnicy. Maria, najgorętsze, całe dostojne tam zgromadzenie przy kolegiacie jarosławskiej. Jestem, należę z córką Ewelinką do Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke, które istnieje w Świdnicy już od wielu lat, przy parafii świętego Józefa. Witam szczególnie i kłaniam się drogiej siostrze, doktor Bernadecie, bo wiele jej zawdzięczam, wiele, wiele, ponieważ moja córka pisała pracę magisterską, jest polonistką, uczy w szkole podstawowej i wiele jej siostra pomagała. Ta praca jej magisterska była bardzo podziwiana przez promotora. W początku nie bardzo, ale kiedy już wszystko się dowiedział o Annie, to był po prostu no, bardzo szczęśliwy. Dużo by było mówić na ten temat, nawet do rana, ale to przecież niemożliwe. Więc jeszcze powiem, że to jest polonistka bez precedensu. Bez precedensu. Tak jest, tutaj mam takich rozmaitych ulotkach. Anna to utalentowana polonistka. Umiała przekonać młodzież do swego przedmiotu, prowadząc lekcje bardzo atrakcyjnie. Dbała o kulturę żywego słowa i popularyzację polskiej poezji oraz teatru. Patronuje w dwóch szkołach Koświdnicy, w Jaroszowie i Mrowinach. Nauczyciele są zachwyceni tą postacią. Ja byłam już 4 razy z pielgrzymką w Jarosławiu, tam gdzie są doczesne szczątki. Naprawdę Anna Jędrze u nas jest w moim domu, tak powiem od siebie, na honorowym miejscu, w dużym portrecie. Pamiętam zawsze o jej urodzinach i o jej rocznicy śmierci. Na zakończenie tylko chciałabym jeszcze poprosić, chciałabym tutaj przytoczyć modlitwę o beatyfikację. Boże i Ojcze nasz, obdarzyłeś służebnicę Twoją Annę, wzorową nauczycielkę i wychowawczynię świadka Chrystusa w czasach szczególnie trudnych, wymagających osobistej odwagi. Duchem apostolskiej gorliwości, nieprzeciętnej miłości bliźniego obdarz ją łaskawie chwałą ołtarzy, a nam za jej stawiennictwem udziel łaski, o którą Cię z ufnością prosimy, a szczególnie prosimy tego wieczoru, ażebyśmy doczekali takiej łaski, żebyśmy doczekali jej beatyfikacji. Za wszystko dziękuję, za to, że mogłam się połączyć. Przepraszam, że się tak po prostu przejęłam, żeby jakoś to wyszło. I życzę dobrej nocy, szczęśliwego powrotu wszystkim zresztą do domu. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem, dziękujemy. Matka Boża Królowa Rodzin. W kontekście życia świętego Jana Pawła II i służebnicy Bożej Anny Jenke, dziś temat podejmowany
w kolegiacie w Jarosławiu, można powiedzieć w przeddzień koronacji Matki Bożej Śnieżnej w Sanktuarium Królowej Rodzin. I tutaj staje nam jako wzór sługa Boża Anna Jenke, zaangażowana w życie parafialne, zaangażowana w służbie Kościołowi, i też Jan Paweł II, który jest papieżem rodziny, i nasze zawierzenie Matce Najświętszej życia, ojczyzny, przyszłości. Prosimy, halo.
Halo? Halo?
Jesteśmy.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówię z Olkusza.
Prosimy.
I chciałam powiedzieć, że ja jestem bardzo związana z Jarosławem. O to tu chodzi. Przede wszystkim moi dziadkowie pochodzą z Jarosławia. Byli dyrektorami szkół w Jarosławiu. Ojej, zaraz włączę telefon. Byli dyrektorami w szkołach w Jarosławiu. Ja tam spędziłam dosyć swoje dzieciństwo, bo tam dziadkowie mieszkali. Tak samo mojej mamusi. Mamusia mieszkała koło tego kościoła, jak się wjeżdża od Rzeszowa, Przeworska, pierwszy kościół po prawej stronie, jak to był klasztor chyba. Tylko zapomniałam, jakich ojców, mogę wiedzieć?
Dominikanów.
Aha, Dominikanów. A moja mamusia mieszkała zaraz tam przy wejściu do kościoła w tych domkach. I była uczennicą liceum tego szkoły nauczycielskiej, prywatnej, naprzeciwko pedagogicznej. Miała piękny głos, pięknie śpiewała. Grała na gitarze i skrzypcach. I właśnie często śpiewała w tym kościółku. Teraz chciałam powiedzieć, dlaczego jestem też związana. Ja tam chodziłam do liceum ogólnokształcącego i moi tam wujkowie. Ale chciałam też zaznaczyć, że właśnie ta moja mamusia była tu nauczycielką w Olkuszu. I znała bardzo dobrze ojca Rydzyka, którego pozdrawiam. I pamiętam, jak miał mieć święcenia, przyszedł zawiadomienie. My z siostrą moją obecnie, która miesiąc temu zmarła, wysyłałyśmy telegram, bo mamusia już była chora. I nie wiem, czy może się przedstawię. Z domu jestem Knobloch. Moi rodzice, właśnie tam ojciec i mamusia, leżą na cmentarzu starym w Olkuszu. Nie w Olkuszu, tylko w Jarosławiu. Tam są dwa grobowce i na jednym leżą. I między innymi prawdopodobnie uczyła właśnie ojca Rydzyka. Bo jak było rozpoczęcie nadawania audycji w Radia Maryja, to ojciec Rydzyk wspominał moją mamusię jako nauczycielkę. Więc chciałam bardzo podziękować za to, że mam tak piękną audycję. A jeszcze chciałam powiedzieć, że z panią Jenkę to moi rodzice mieli kontakt z rodziną i byli bardzo blisko zżyci. Tylko że ja już nie pamiętam, bo ja byłam małym dzieckiem. Tylko słyszałam to nazwisko i często u nas przebywała lektura, czy tam było więcej osób, o tym nazwisku w tej rodzinie, to nie wiem, czy to akurat nie chodziło o tą panią Jenkę jako nauczycielkę. Może tyle.
Bardzo gorąco dziękujemy.
Nie, proszę pozdrowić ojca Rydzyka i podziękować, że bardzo dziękuję za tą audycję, bo jestem bardzo uradowana. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich uczestników i błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Tutaj siostra Bernadeta Lipian może odpowie o rodzinie Anny Jenke.
Anna Jenke urodziła się w Błażowej, to koło Rzeszowa, ale rodzina się sprowadziła do Jarosławia i w Jarosławiu mieszkała ona z rodzicami, była jedynaczką, no i jeszcze miała kuzynostwo, Maria i Jenke, ze swoją mamą. Może o tych Jenkę chodziło. Tam więcej nie było o tym nazwisku, tylko to byli dwaj bracia, prawda? Ojciec Anny, Walenty Jenkę i jego brat Michał Jenkę. No może tam gdzieś dalej w Przyworsku, może, bo oni pochodzili z Przyworska, może tam byli. W Jarosławie więcej nie było. To jest nazwisko rzadko spotykane. Podobno w Polsce to gdzieś w Warszawie
Jenke jest to nazwisko, to się nazywa jakaś kobieta. To chyba daleka jakaś rodzina, a tak to się nie spotyka. Nie wiem, jakie to pochodzenie. Ktoś mówił, że to podobno węgierskie ta nazwa z jakiegoś tam drzewa geologicznego, ale więcej tego nazwiska tam nie było. A że na cmentarzu, no to tylko ich grobowiec jest rodzinny.
Dziękujemy. 16 621 24 60 lub 16 734 18 64. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych na antenie Radio Maryja. Maria, halo.
Halo, halo.
Prosimy.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże, witam wszystkich w Radiu Maryja, a szczególnie siostrę Bernadette. Ja tylko chciałam powiedzieć, że Świdnicy bardzo dzwoni, skoro siostra mówiła o naszym towarzystwie. Ja tak chciałam krótko tylko powiedzieć. Proszę sobie wyobrazić, to jest wielkie zdziwienie i łaska Boża, że Anna przywędrowała do Świdnicy. Kiedy zaczęliśmy to towarzystwo tworzyć, to ksiądz proboszcz mówi tak, cóż my będziemy mówić o Annie, jak my nie znamy. Ale ja mówię, że ja znam. Jeździłam tam na sympozjum i wiele razy słyszałam piękne audycje. I tak się zaszczepiło. Chyba Anna chciała, żebym przyjęła tą jej przesłanie. Skoro byliśmy nieraz tam na właśnie sympozjum, słyszeliśmy takie słowa księdza profesora Misztala, księdza profesora Guza. Nie trzeba być miernotą, tylko mocnym człowiekiem. Miernoty nie dostają się do nieba. Iść do ludzi trzeba z duszą bogatą w miłość. I ja to często jako przewodniczącą jestem tego towarzystwa. Często mówiłam na spotkaniach, bo spotykamy się poprzez te sobótki. Już nie będę rozszerzać. Poprzez te sobótki się zawiadamiamy, mamy co miesiąc spotkania, mamy opiekuna. Kiedyś mieliśmy księdza, teraz ojca Paulina, bo w naszej parafii świętego Józefa są Paulini. I ten kult się tak przyjął w Świdnicy, że nawet księża się dziwią, przepraszam, mówią, że jak mogło tak daleka się przyjąć. Dwie szkoły mamy, jedną gimnazjalną, drugą podstawową. To było po prostu na początku niemożliwe, ale tą właśnie modlitwą, którą Anna nas nauczyła, przez te właśnie czytanie jej, te słoneczne skały, sobótki, myśmy kontynuowali to jej przesłanie i nauczyliśmy się modlić i brać udział w pierwszych sobotach, te sobótki odczytujemy. Ale co jeszcze najbardziej, że kiedy Matka Boża prosi u różańcowej Jerycho z naszego dziennika, to pierwsze czytanie, przesłanie było w moją stronę, bo jest towarzystwo i mieliśmy już 22 Jerycha jako towarzystwo. Przyjaciół Anny Jęko organizowaliśmy. Są naprawdę wielkie łaski przez te nasze modlitwy. Codziennie koronka do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem. I to dzięki temu, że jest stowarzyszenie, jest z tym cokolwiek zorganizować, jak są uroczystości, nabożeństwo fatimskie. I ja jestem bardzo szczęśliwa, że Anna nas wybrała tu tak daleko, a szczególnie, że mnie, bo też tam mam w tych okolicach rodzinę, że przyjęłam to tak jakoś łatwo i w Świdnicy się zastąpiło i wokoło Świdnicy. I dumna jestem z tego i dzięki siostrze Bernadecie, że nas właśnie zawsze zapraszała na sympozjum, jeździliśmy, byliśmy posłuszni. No i te właśnie różne książki, kwartalniki, sobótki, to nas ubogacają. I dziękuję siostrze i pozdrawiam wszystkich. Te piękne audycje do Maryi, o rodzinie się mówi, o Matce Najświętszej. I my właśnie to przyjęliśmy, także na każdy dzień, każde większe święta, to jest Anna z nami i modlimy się. Wymodliliśmy już wiele dzieci, gdzie nie było w rodzinach dzieci, nie mogły małżeństwo począć dzieciątko, to nam się to udawało, szczególnie za wstawiennicę Cudzie Bożej Anny, że mamy chyba już wiele, wiele dzieci po kilkunastu latach nawet małżeństwa. I pozdrawiam gorąco, pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają, bo bardzo dużo dzwoniło do mnie, jak w Radiu Maryja słyszeliśmy, że będzie ten temat. Czy ja będę słuchać, żeby pozdrowić siostry wszystkich, całe Radio Maryja. Jeszcze powiem, że jakiekolwiek podpisy trzeba zbierać, na przykład w obronę Radia Maryja, przeciw właśnie zabijaniu dzieci, czy nawet jak wybory są, nigdy bez towarzystwa niczego nie robi się, żeby na przykład cokolwiek zbierać, podpisywać, wysyłać. To wszystko przez nasze ręce przechodzi, bo mamy ludzi, mamy dostęp do ludzi i każde takie patriotyczne sprawy i kościelne. To się szczepiło, że możemy prowadzić. I szczęść Boże, siostro, całuję gorąco wszystkich, pozdrawiam, że piękny temat tej kolegiacie. Byliśmy wiele razy, gdzie Anna właśnie tam się modliła.
Gorąco dziękujemy, również pozdrawiamy. Wsłuchujemy się dziś w postać sługi Bożej Anny Jenkę. Wiele świadectw pada. Rodzi się pytanie, jak się ukształtowała duchowość Anny Jenkę, gdzie kształtował się jej charakter, jaką była rodzina, w której żyła, też w jakim towarzystwie wychowywała się, czy to w gimnazjum, czy w liceum, czy na studiach?
Myślę, że pierwsze w domu rodzinnym. Rodzice byli na wskróś religijni, to byli nauczyciele, przedwojenni nauczyciele, to byli z klasą nauczyciele, mieli wykształcenie bardzo rzetelne, byli patriotami, byli bardzo religijni. To był pierwsza szkoła formacyjna, dom rodzinny. Druga szkoła, gdy Anna już chodziła do gimnazjum, no to wybrali rodzice w Jarosławiu szkołę sióstr niepokalanek. Były do wyboru inne szkoły, ale chcieli oddać córkę w ręce sióstr zakonnych o profilu, prawda, wiadomo, taka szkoła religijnym. Pod szczególną opieką pani Jazłowieckiej, bo mają kult do Matki Bożej Jazłowieckiej, kształtowała swój charakter ducha. I to już ta maryjność tam się właśnie rozwijała. To potem studia, okres jeszcze wojenny, okupacja, no to była przerwa, prawda, w szkole. No to wtedy trzeba było pokazać swoją religijność, maryjność, patriotyzm w czynie, jako harcerka zaangażowana w ratowanie dzieci, ludzi, wszystkich poszkodowanych przez wojnę. Paczki do więzień, jeńców, organizowanie akcji Kromka Chleba. No i potem czekała na ten koniec wojny, był już koniec wojny, 45 rok, i wyjechała na studia. I właśnie do Krakowa na UJ, na polonistykę. No i tam, więc sodalicja mariańska, dalszy ciąg formacji maryjnej, duszpasterstwo akademickie. No i dalej praca nad dziećmi opuszczonymi, nawet jej praca magisterska to dotyczyła dzieci ulicy w literaturze, dziecko ulicy w literaturze międzywojennej. Więc te zainteresowania rodzinami, dziećmi były już od początku. No i potem po studiach już staż w szkole i dalej ta maryjność u niej się rozwijała i tak ta duchowość była coraz bardziej pogłębiana i później już właśnie tak jak już była mowa, to zaangażowanie się w życie parafialne, przecież ona mówiła, że parafia to jest taka mała owczarenka, którą należy się zająć i być za nią odpowiedzialna. I tutaj też przy sanktuarium ojców dominikanów, Matki Bożej, potem te pielgrzymki, o właśnie, zbliżamy się do 2 lipca, jeszcze to może wspomnę. To jest praktyka wyjazdu nauczycieli na Jasną Górę. Każdego roku, 2 lipca, to dwudniowe chyba jest, spotkanie nauczycieli, ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli, dni nauczycieli. Anna nie opuściła ani razu, gdy została już nauczycielem, wyjeżdżała co roku. Kilka lat temu to już było 70. rocznica. Gdy już była 70. rocznica, to właśnie na Jasnej Górze poprosiliśmy, żeby to był taki też na ten temat poruszony też referat. Miał ksiądz profesor Gus na takim spotkaniu w sali gdzieś tam i potem no, były też rozdawane materiały z tej okazji i Anna przez cały czas, gdy pracowała jako nauczyciel, to wciąż zachęcała swoich nauczycieli do udziału w tej pielgrzymce, a potem zostawała na kilka dni doładować akumulatora u Matki Bożej i do swoich koleżanek mówiła, że zbliżają się już wakacje, trzeba doładować akumulatory. To znaczy jechać do Matki Bożej, a jak nie do Częstochowy, to do innego sanktuarium, to gdzieś też do Lasek pod Warszawę. Musi nauczyciel modlić się dużo, mówiła. Nauczyciel, który się nie modli za młodzież, nie modli się za dzieci powierzone opiece, to ten nauczyciel już zbankrutuje wcześniej czy później. To jest też takie przesłanie do dzisiejszych nauczycieli. Można by tak zapytać, choć to takie retoryczne to będzie pytanie, czy nauczyciele, wszyscy nauczyciele, modlą się za swoich uczniów? Może się modlą. Ja też pracowałam jako nauczyciel, to wiem, jak to wyglądało w szkołach. No nie wszyscy się modlili, bo byli różni, i wierzący, i niewierzący. No na pewno nauczyciel od religii, tak. Ale czy taki zwykły nauczyciel, czy się modli za swoich podopiecznych, za swoich uczniów, wychowanków? Anna takie pytania stawiała koleżankom, która tam żaliła się, że ma trudności. A czy ty się modlisz? No, zastanawiała się. No nie, modlę się, że mam kłopoty, ale żeby uczniowie byli lepsi. Czy się modli ojciec, matka za swoje dzieci? To się prędzej modlą. Ale czy nauczyciel się modli? I może by tutaj popatrzeć na ten problem dzisiaj tej trudnej edukacji, tego, co się dziś dzieje w tym szkolnictwie, począwszy od najniższego szczebla, od przedszkola aż po uniwersytety. Może by tu trzeba by zapytać, że zabrakło tego ważnego czynnika formacyjnego, edukacyjnego i wychowawczego, modlitwy. Są te rekolekcje, owszem, organizowane jakieś tam z okazji matury, czy to jest taka masówka. Ale na co dzień, czy ty, Marysiu, czy ty tam jakaś do swoich koleżanek pisze, czy ty oplatasz modlitwo różańcowo te swoje szkołę, klasę? Bo jest trudno w niej. Takie były jej pytania, a wiadomo, że jak nawet też jej taki wychowany ksiądz, który miał trudności jako wikary, to on opleć sobie swoją pracę biało-niebiesko-wstęgą. To znaczy różańcem, a będzie lżej. Więc ta modlitwa. No i bardzo ważny jeden czynnik, nie wiem, czy też zwracają uwagę nauczyciele, bo ja też obserwowałam, prawda, w gronie dużym pracowałam nauczycielskim, bo duża szkoła. Czy dają przykład, czy uczą przykładem? Anna bardzo też na to zwraca uwagę, że uczeń czyta z postawy nauczyciela i czy uczysz swoją postawą. Nie daj Boże, żeby zgorszyć. Ona do swoich, jak tu któraś z pań mówiła, uczennica, że w liceum przedszkolanek przygotowywała przyszłe przedszkolanki do zawodu i tak im mówiła, czy ty wiesz o tym, że dziecko możesz zgorszyć, lepiej ci kamień uwiązać u szyi i tam się powoływała na słowa Pana Jezusa, niż zgorszyć jedno z tych maluczkich. Tak przygotowywała przyszłe przedszkolanki do pracy przy dzieciach. Więc czy nauczyciel uczy postawą? I słowa to polecą z wiatrem, ale postawa pozostanie. I czy wymagają? Bo wymagania są też koniecznym jakimś środkiem wychowawczym. Rodzice, gdy nie wymagają, to na nic ich słowa, czy nauczyciel, gdy nie wymaga. Takiego nauczyciela może się nie lubi przez jakiś czas, ale potem się wspomina przez długie lata. Więc Anna uczyła przykładem. Na każdym kroku możesz się złościć, możesz się gniewać, ale nie musisz tego pokazywać i jakoś przeżyć ten swój kryzys, ale nigdy nie pokazać tego młodzieży, bo tego nie wolno, bo patrzą na ciebie, oceniają cię bardzo ostro. No i jeden z uczniów właśnie w Liceum Sztuk Plastycznych, to trudna była młodzież, ona tam była jakiś czas nawet i dyrektorem, patrzyli na nią, taki wicedyrektor ateista mówił, później donosił na UB, bo to były te informacje, to on jako niewierzący powiedział, nie mogę na niczym jej złapać, bo jest tak, ona nie musi mówić o Bogu, ona nie musi mówić o wierze, bo ona tym żyje, więc nie zanudza nikogo. W szkole nie opowiada, jak nie trzeba, ale też nie kryje, jeśli trzeba, bo ona tym żyje i nie daje nigdy zgorszenia młodzieży. To jest świadectwo ateistycznego wicedyrektora, bo ona daje dobre świadectwo o sobie. No.
Prosimy, kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Krystyna z diecezji kaliskiej.
Prosimy.
Chciałam podziękować bardzo serdecznie siostrze Bernadecie za wysyłanie mi też w pewnym czasie. Słuchałam dzięki Radiu Maryja o Annie Jenkę. Jestem siostrze bardzo, bardzo wdzięczna swego czasu, bo już dość dawno, długi czas prowadzę korespondencję czasami. Otrzymuję od niej jakąś książkę, tą Słoneczną Skałę. Pewnego czasu otrzymałam modlitwy do Anny Jenkę, rozprowadzałam to po szkołach, dziękowali mi i na pewno jakiś tam ślad zostanie po Annie, w dobrej intencji modlitwy są przekazywane. Bardzo dziękuję tej pani właśnie, co tutaj poprzednio mówiła, też bardzo trafnie, bardzo my potrzebujemy takich wskazówek jako rodzice, nie jestem nauczycielką, ale też dzieci, chociaż już są dorosłe, swego czasu też były w szkole. Właśnie obserwuję na dzisiejsze czasy, że to jest bardzo piękne mówić, żeby nauczyciel modlił się za swoich wychowanków podopiecznych. Bo rodzice swoją drogą, katecheta swoją drogą czy ksiądz, ale właśnie bezpośrednio nauczyciel dużo może dobrego zrobić tym swoim przykładem. Także jeszcze raz składam serdeczne podziękowanie siostrze za ten, za utrzymanie tej intencji o tej słudze Bożej Annie. Ja osobiście urodziłam się w Jarosławiu, bywałam tam nieraz, no obecnie mieszkam tu pod Kaliszem i tak jakoś jest mi bardzo bliska ta postać, związana z moim rodzinnym miastem. Często się modlę do niej. Też w pewnym czasie borykałam się, bo córka nie miała pracy. Znalazła tą pracę dzięki modlitwie do Anny Jenke. Także składam serdeczne podziękowanie, dużo zdrowia, opieki Matki Bożej, całej tej waszej skupionej tam, całej grupie, którą jesteście w studiu, i księdzu, ojcu Benedyktowi, i wszystkim, przede wszystkim dużo, dużo dla siostry Bernadety. Jest naprawdę taką ciepłą, serdeczną, taką z poświęcenia, tak dużo pragnie, żeby ta Anna jakoś jak najwyższy, no jeżeli to będzie w mocy Bożej oczywiście, bo dużo też i książek czytam o niej, cieszę się, że ten kult tak się rozszerza o tej takiej prawdziwej nauczycielce, która no niechby jakoś tak pozytywnie wpłynęła na obecnych nauczycieli, żeby młodzież była właśnie do Boga przygarniana, a nie jakoś tak zagłuszana tymi nowoczesnościami, tymi. To wszystko jest potrzebne, ale to wszystko, żeby to jakoś tak nie wysuwało na pierwszy plan, tylko właśnie modlitwa i to też. Także wszystkiego dobrego, wszystkim szczęść Boże za tą piękną uroczystość. Obserwowałam w telewizji, trwam i dziękuję za wszystkim, za wszystko. Szczęść Wam wszystkim Boże i w studiu, i tam w Jarosławiu, w tej swojej grupie, którą tworzycie. Jestem wzruszona.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże wszystkim.
Bóg zapłać.
I pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Rzeszowa. Witam wszystkich w studiu, witam słuchaczy. Przysłuchuję się temu programowi od początku i postanowiłam zadzwonić i podzielić się swoim świadectwem. Przede wszystkim uświadomiłam sobie taką sprawę, że bardzo mało znam sługę Bożą Annę Jenkę. Natomiast przez ten program, przez te rozmowy niedokończone, sługa Boża stała mi się bardzo bliska. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dla mnie sprawa zawierzenia Matce Bożej, oddania się Matce Bożej jest bardzo bliska. Przede wszystkim chcę serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi za to, że zaszczepił we mnie to pragnienie oddania się Matce Bożej. Przez wszystkie audycje w Radiu Maryja słucham radia właściwie od początku, jak tylko było to możliwe w Rzeszowie. Ponad 20 lat. Wychowywałam dzieci właśnie przy tym radiu i chcę powiedzieć, że jestem mamą trójki dzieci, dziewczyny, córki są już dorosłe, syn chodzi do trzeciej gimnazjum, od maleńkiego wychowywały się przy tym radiu i właśnie to temat oddania, zawierzenia Matce Bożej jest mi bardzo bliski i całym sercem pragnę żyć tym oddaniem Matce Bożej. Oddaliśmy z mężem naszą rodzinę, nasze dzieci i gdzie tylko mogę, dzielę się tym, tą sprawą, tym, tą tak ważną sprawą. Co chcę jeszcze powiedzieć? Przede mną leży egzemplarz Niedzieli, tygodnika Niedziela z 1 grudnia 2009 roku. Chodzi mi o artykuł, o wywiad pani Miry Bodak z księdzem kardynałem Gulbinowiczem. Tutaj ksiądz kardynał mówi o znaczeniu błogosławieństwa rodziców, to znaczy dzieci przez rodziców, i zachęca do tego, abyśmy praktykowali właśnie tę sprawę, abyśmy błogosławili jako rodzice swoje dzieci, ale chcę jeszcze powiedzieć, jeżeli można, pozwolę sobie zacytować jeden fragment z wypowiedzi księdza kardynała dotyczący ofiarowania dzieci Matce Bożej. Uważam, że to jest bardzo ściśle związane z oddaniem osobistym, z oddaniem rodziny Matce Bożej. Właśnie jest to takie jakieś sprecyzowanie tego tematu, ofiarowanie dzieci Matce Bożej. Jeżeli można, fragment zacytuję. Kolejną ochroną duchową dla naszych dzieci jest zapomniany w tradycji polskiej rodziny katolickiej piękny i brzemienny skutki duchowe zwyczaj ofiarowania dzieci w wieku przedszkolnym Matce Bożej, mówi ksiądz kardynał. I wspomina tutaj, jak przebiegała ceremonia ofiarowania. Ksiądz kardynał mówi tak. Miałem chyba 4 lata, gdy rodzice zgodnie ze zwyczajem zaprowadzili mnie przed obraz Ostrobramskiej Pani w Wilnie. Pamiętam, jak po mszy świętej wszyscy uczestniczący w ceremonii rodzice najbliżsi udali się do kaplicy Matki Bożej. Było ciemno i bardzo się bałem, mocno trzymałem się ręki taty. Twarz Maryi wydawała mi się tak duża i nie chciała na mnie patrzeć. Ostrobramska Pani ma oczy przysłonięte powiekami. Przyszedł karmelita, odczytał nade mną po łacinie modlitwę, a potem poświęcił mnie i wszystkich obecnych wodą święconą. Ucałowałem relikwię. Karmelita wziął moją buzię, podniósł w kierunku obrazu Maryi i powiedział: widzisz, od tej chwili ona jest twoją mamą. Ta na ziemi będzie, ile Bóg pozwoli, a Maryja będzie z tobą zawsze. Rodzice ofiarowali mnie Matce Bożej, jak święta Anna i święty Joachim ofiarowali Bogu Najświętszą Dziewicę, kiedy zaprowadzili ją do kapłana. Co znaczy ofiarować dziecko? Ksiądz kardynał wyjaśnia, to znaczy zaprosić Matkę Najświętszą do współwychowywania i opieki. Ofiarowanie dziecka to był cały ceremoniał. Rodzice, chrzestni i uczestnicy uroczystości byli po spowiedzi świętej. Nikt nie mógł być bez spowiedzi i komunii świętej, bo nie można grzesznymi rękami ofiarować niewinnego dziecka Maryi. Kardynał Gulbinowicz podkreśla, że rodzice są najważniejszymi ludźmi na świecie, ustanowionymi przez samego Boga, dlatego Bóg tym bardziej wsłuchuje się w ich głos. Ksiądz kardynał zachęca rodziców do tego zewnętrznego dowodu powierzenia dzieci Maryi. I ja bardzo lubię to sformułowanie. Ksiądz kardynał mówi, żeby widzieli aniołowie, ludzie i demony, że oddaliście dziecko pod opiekę Matki Bożej. Ofiarowanie dzieci Maryi, wypraszanie przez jej niepokalane serce potrzebnych dla nich łask, to pozwolenie rodziców na wszelką interwencję Maryi w rozwój dziecka. To najwspanialszy prezent rodziców i najlepsza inwestycja, jaką mogą uczynić dla swoich dzieci, biorąc pod uwagę niepokojące przejawy cywilizacji śmierci, począwszy od poteromanii, programów edukacyjnych nasyconych okultyzmem, przez pornografię z udziałem dzieci po zabijaniu narodzonych. Powinniśmy ofiarować Maryi i złożyć w jej sercu nasz skarb. Poczęte dziecko, a później ten akt ofiarowania ponawiać uroczyście, uczestnicząc w pełni w Eucharystii w intencji dziecka, powtarzając akt zawierzenia i prosząc o specjalne błogosławieństwo kapłana. Tyle słowa księdza kardynała. Chcę powiedzieć, że właśnie po przeczytaniu tego artykułu ja bardzo jakoś tak... zapragnęłam właśnie oddać swoje dzieci, chociaż moje dzieci już były, nie były małe, nie były w wieku przedszkolnym, były starsze, ale wydaje mi się, że w każdym wieku my jako rodzice możemy dokonać tego aktu oddania. I chociaż błogosławiliśmy dzieci już od bardzo młodego wieku, ale ten artykuł uświadomił mi sprawę znaczenia ofiarowania dzieci Matce Bożej. I gdzie tylko mogę, tak jak mówię, zachęcam rodziców właśnie do tego aktu ofiarowania dzieci Matce Bożej. Szczególnie teraz, ja jeszcze słowo tylko powiem. Staraliśmy się dzieci wychowywać jak najlepiej. Właściwie u nas nie było telewizora, nie było innych radiostacji, jak tylko Radio Maryja. Natomiast też, jeżeli chodzi o internet, o zakup komputera, staraliśmy się jak najbardziej opóźniać, żeby dzieci były starsze. Ja wiem, że tutaj są różne zdania dotyczące właśnie wychowywania dzieci do odbioru mediów. Ja uważałam, że czym później się zetkną z złem, tym będą mocniejsze. Ale od kiedy jest w domu internet, ja mam wrażenie, że ktoś mi kradnie moje dzieci. Boję się o to, chociaż i właśnie uważam, że to oddanie Matce Bożej jest to takie niesamowite wzmocnienie, takie odniesienie, jest to fundament, że jednak to moje dziecko się nie zagubi, że będzie miało siłę do dobrego życia.
Bardzo gorąco dziękujemy, Pani Mario. Pozdrawiamy. Drodzy Państwo, znaczenie tytułu Matka Boża Królowa Rodzin w kontekście życia świętego Jana Pawła II i służebnicy Bożej Anny Jenke to temat wyjściowy, można powiedzieć, ale rozmawialiśmy o Matce Bożej jako Królowej Rodzin, o kulcie Królowej Rodzin w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławiu, gdzie jesteśmy, w kolegiacie. Też o Janie Pawle II jako papieże rodziny, o idei osobistego rodzinnego zawierzenia się niepokalanej i o służebnicy Bożej Annie Jenke. Już za kilka minut na naszej antenie modlitwa na zakończenie dnia. Uczestników rozmów poproszę o krótkie podsumowanie, czyli przypomnienie tych głównych idei, głównych myśli, o których mówili Państwo na początku, by tak jak to przed chwileczką uczyniła Pani Maria, podsumowując naszą audycję, każdy z uczestników tych rozmów mógł mieć przed sobą całość. Rozpoczynam od księdza prałata, kustosza i proboszcza Mariana Bocho.
Chciałbym wyrazić wielką radość z tego spotkania i z takiej możliwości przekazania tego, co jest sercem naszej kolegiaty, a jest tym sercem Matka Boża w swoim cudownym wizerunku. Matka Boża w Rzymie, gdzie jest korzeń ikonograficzny naszego wizerunku, jest nazywana Salus Populi Romani, czyli ocalenie ludu rzymskiego. Tak nazwano Maryję, doświadczając jej pomocy, opieki, wstawiennictwa, orędownictwa. My chcemy też ją tutaj w Jarosławiu nazywać ocaleniem naszym, ocaleniem naszych rodzin, ocaleniem małżeństw. Wiemy, że co było tutaj wspominane, dzisiejsza rodzina jest osłabiona, atakowana i potrzebuje zwycięstwa. Niech zatem Maryja, którą nazywamy Królową Rodzin, ocala rodziny. Niech będzie siłą, niech będzie natchnieniem, niech ochroni rodziny, które są rozbite przez wyjazdy niektórych z jej członków za granicę, do pracy, za chlebem. Niech chroni te dzieci, które pozostają tutaj samotne, często bez ojca, matki. Tak ją wzywamy, tak prosimy i mamy nadzieję w niej, że ocali właśnie to, co takie bardzo istotne dla życia ludzkiego. Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy był pierwszy raz jako papież w Polsce, na Jasnej Górze, już na samo zakończenie, wypowiedział takie trzy słowa. Matko, przyjmij. Matko, nie opuszczaj. Matko, prowadź. Bardzo piękne, krótkie słowa modlitwy. Niech zatem ona przyjmie nas, którzy dzisiaj razem się jednoczymy za pośrednictwem fal Radia Maryja. Niech nas nigdy nie opuszcza i niech nas prowadzi.
Dziękujemy. Ksiądz dr Marek Machała.
Znajdujemy się przy sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Mówimy o świętym Janie Pawle II, papieżu rodziny, mówimy o słudze Bożej Annie Jenke, o tych, którzy wzrośli w świętości bardzo. Dzięki czemu, dzięki komu raczej wzrastali? Dzięki Matce Bożej i dzięki temu, że oddali jej zawierzyli swoje życie. To zawołanie, totus tuus, cały Twój jestem, Mario, wszystko moje do Ciebie należy. Tym żył Jan Paweł II. Dlaczego uczynił Marię królową rodzin? Dlatego, że widział, jak bardzo ważna jest rodzina. On w tym ziemskim swoim życiu bardzo szybko stracił tych, którzy byli mu najbliżsi. Pewnie dlatego później jeszcze bardziej cenił sobie rodzinę. Widział, jak ona jest potrzebna dla człowieka. Stąd zwracał uwagę na to, żeby pomagać, żeby chronić rodziny. I Matce Bożej oddawał. Dlatego chcemy, żeby to sanktuarium tutaj w naszej archidiecezji był takim ośrodkiem promieniowania duchowego umacniania rodzin. Chcemy wszystkich małżonków, którzy przeżywają jakieś trudności, rodziców, którzy mają swoje niepokoje, zawierzać Matce Najświętszej, aby prowadziła, żeby rodziny wzrastały w świętości. Bo rodzina Bogiem silna, tak mówił Jan Paweł II.
I pani Krystyna Szymczak.
Kontynuując tę myśl, gdy niedługo w Jarosławiu, a właściwie w całej diecezji przemyskiej pojawi się nowe sanktuarium, którego nazwą będzie Matki Bożej Królowej Rodzin właśnie, to jest to miejsce w takim razie szczególne dla rodzin, że można tu pielgrzymować, by oddawać swoje problemy, zarówno małżeńskie, jak i wychowawcze, jak i właśnie swoje dzieci, o czym wspomniała pani na antenie. I to jest jakaś taka pierwsza myśl i zachęta. Nawiązując do świętego Jana Pawła II, on opowiadał o swoim pielgrzymowaniu do Kalwarii Zebrzydowskiej. I jako jeszcze chłopiec mały w rodzinie z ojcem, a już potem jako kardynał, że gdy piętrzyły się mu sprawy, to przychodził tutaj i jakoś dziwnie, tak się wyraził, rozwiązywały się po jego takim nawiedzeniu na dróżkach. Tenże święty Jan Paweł również kończąc swój pontyfikat napisał jeden z ostatnich listów, między innymi o różańcu, i tam zachęca rodziny do modlitwy różańcowej z dziećmi i za dzieci. Wyraził się tam w ten sposób, że coraz trudniej jest dziś rodzinom nadążyć za dziećmi na różnych etapach przepraszam, ich życia. Nierzadko doznają bolesnych rozczarowań. Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć. Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie, nie został wysłuchany. Traktujmy ten apel w pewnym sensie jako też taki testament świętego Jana Pawła II. Dziękuję.
I siostra Bernadetta.
Krótko, już nie moimi słowami, ale udzielam głosu samej Annie. Matko, modlitwa. Matko Najświętsza, wróć naszym dzieciom, rodziców. Niech odnajdą swoje szczęście rodzinne. Spraw, aby wszystkie matki kochały swoje dzieci, a szczególnie te jeszcze nienarodzone. Ty Najświętsza z matek, daj świętość naszym matkom, bo świętość jest gwarancją stałości rodziny, a nade wszystko bezpieczeństwem dzieci. I dziękuję serdecznie, że jestem tutaj, że byłam tu zaproszona, że mogłam choć trochę powiedzieć o temacie wielkim, który dotyczy sługi Bożej Anny, ale właściwie spraw Bożych. I wszystkich pozdrawiam, kto tylko nas słyszy i związany jest z tym tematem, to wszystkich serdecznie pozdrawiam, naszych przyjaciół w całej Polsce. Bóg zapłać.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij tośnie Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem, Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki, czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel cudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas zasłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twojego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, Królowo,
Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Wszystkim radiosłuchaczom, całej rodzinie Radia Maryja, tutaj zgromadzonym gościom w studiu, dziękujemy za współtworzenie rozmów niedokończonych, za uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu, wszystkim osobom zaangażowanym tutaj w Jarosławiu, którzy nieśli pomoc i proboszczowi, i ekipie Radia Maryja Telewizji Trwam. Z całego serca dziękujemy, przypomnijmy. Nasze spotkanie rodziny Radia Maryja przeżywamy dziś w parafii Bożego Ciała przy kolegiacie w Jarosławiu, w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, której wizerunek zostanie ukoronowany już 2 sierpnia tegoż roku. Panu Waldemarowi Leszczyńskiemu dziękuję za realizację rozmów niedokończonych. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.